Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Benedykt XVI odwiedził rzymską stołówkę Caritas. Stolica apostolska opowiada się za przyjęciem Turcji do Unii Europejskiej, stwierdził watykański sekretarz stanu. O działalności Komisji Mieszanej Biskupi, wyżsi przełożeni zakonni, będziemy rozmawiali z biskupem Pawłem Sochą. Piotr Samerek w oparciu o dokumentację ambasady przy Watykanie powie o stanie sprawy polskiej na początku 1945 roku. 4 stycznia na magazyn zaprasza ojciec Stanisław Tasiemski.
Jezus nas kocha i uczy kochać. To przesłanie rozbrzmiewa z betlejemskiej groty i z każdego żłóbka, przypomniał papież odwiedzając stołówkę rzymskiej Caritas na wzgórzu Koleopio koło Koloseum. Od dziś nosi ona imię Jana Pawła II, który odwiedził ją 14 lat temu. Benedykt XVI odsłonił i poświęcił tablicę upamiętniającą tamtą wizytę. Stałymi stołownikami jadłodajni na Koleopio są ubodzy wiecznego miasta, w większości obcokrajowcy. Na spotkaniu byli też przedstawiciele innych placówek charytatywnych rzymskiej Caritas, w tym bezdomni i chorzy na AIDS oraz wolontariusze.
Santo Padre, sono Roberto, un ospite di questa mensa.
Ojcze Święty, jestem Roberto, jeden ze stołowników tej jadłodajni. Już wiele lat temu straciłem rodziców i zostałem sam. Doświadczyłem udręk, samotności i cierpienia. Od kiedy jednak tu przychodzę, odkryłem nową rodzinę, gdzie mam wielu braci i sióstr, z którymi dzielę radości i smutki. Witam Cię wśród nas, Ojcze Święty, w imieniu tych, którzy tak jak ja są w potrzebie. Twoja obecność daje nam odczuć, że jesteś po naszej stronie.
Papież nawiązał do urządzonego w jadłodajni żłóbka. Podkreślił, że wskazuje on na związek, jaki zachodzi między miłością a ubóstwem. W stołówce Caritas Chrystus staje się codziennie obecny. Jej celem nie jest tylko dawanie jedzenia, ale służba osobie bez różnic co do rasy, religii czy kultury.
Tę jadłodajnię można by w pewnym sensie uważać za symbol rzymskiej Caritas. Staje się tu możliwe jakby dotknąć ręką obecności Chrystusa w bracie, który jest głodny i w tym, który mu ofiaruje jedzenie. Możemy w niej doświadczyć, że kiedy kochamy bliźniego, lepiej poznajemy Boga. W betlejemskiej grocie objawił się On nam bowiem w ubóstwie niemowlęcia, które potrzebuje wszystkiego. Przesłanie Bożego Narodzenia jest proste. Bóg przyszedł pomiędzy nas, bo nas kocha i oczekuje naszej miłości. Bóg jest miłością. Nie miłością sentymentalną, ale taką, która stała się całkowitym darem, aż do ofiary krzyża, poczynając od narodzenia w grocie w Betlejem.
Papieżowi ofiarowano symboliczną legitymację numer 1. Taki dokument ze zdjęciem, imieniem i nazwiskiem, narodowością oraz miejscem urodzenia mają wszyscy stołujący się na Koleopio. Papież otrzymał też koc dawany bezdomnym, fartuch noszony przez wolontariuszy i album dziecięcych rysunków. On zaś podarował rzymskiej Caritas 10 tysięcy koców i 2000 ciepłych kurtek.
Stolica Apostolska opowiada się za przyjęciem Turcji do Unii Europejskiej. Stanowisko takie zaprezentował w wywiadzie dla francuskiego czasopisma La Documentation Catholique kardynał Tarcisio Bertone. Watykański sekretarz stanu przypomniał, że Turcja jest od dawna partnerem Europy i zawsze była ważnym pomostem między Wschodem a Zachodem. W kraju tym obowiązuje specyficzny system laicki i dąży on do demokracji. Europa powinna pomóc Turcji w autentycznej demokratyzacji i wprowadzeniu spójnego systemu wartości. Pozostawienie jej poza Unią groziłoby narastaniem tendencji fundamentalistycznych, przestrzegł watykański sekretarz stanu.
Zdaniem kardynała Bertone spotkanie Ojca Świętego z premierem Turcji Erdoğanem było dowodem mądrości politycznej szefa gabinetu w Ankarze i stanowiło dobry bilet wstępu Turcji do Europy. Obecnie główną troską dyplomacji watykańskiej jest sytuacja na Bliskim Wschodzie, a zwłaszcza w Libanie. Kościół pragnie jak najszybszego zwołania konferencji międzynarodowej na ten temat. Mogłaby ona doprowadzić do odblokowania sytuacji w tym regionie. Watykan jest też gotów wykorzystać wszelkie dostępne mu środki dla stworzenia platformy dialogu i osiągnięcia zbieżności opinii, stwierdził sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej.
W ostatnim okresie staraliśmy się zaznajomić naszych słuchaczy z niektórymi działaniami Episkopatu Polski. Dziś tematem naszej rozmowy z biskupem Pawłem Sochą jest komisja mieszana biskupi, wyżsi przełożeni zakonni. Księże biskupie, czym się właśnie ta komisja zajmuje?
Tak zwana komisja mieszana episkopatu i przełożonych zakonnych zajmuje się sprawami, które są na pograniczu i życia zakonnego, i służby duszpasterskiej w diecezji poszczególnych zakonów. Na tym punkcie często zachodzą różne problemy, które dotyczą odpowiedzialności zarówno osób zakonnych, które pracują czy w katechezie, czy w parafiach, i wtedy może dochodzić do różnych takich spraw, które wymagają omówienia ogólnego i pewnych wskazań ogólnych dla biskupów w ramach konferencji episkopatu. Zasadniczo reguluje te sprawy dokument Stolicy Apostolskiej, który omawia relacje biskupów do osób zakonnych i osób zakonnych do biskupów. Ten dokument dosyć szczegółowo te rzeczy omawia, natomiast nigdy nie rozwiąże wszystkich problemów, które konkretnie się pojawiają w danej sytuacji danego kraju, tak jak na przykład mieliśmy sprawy za czasów komunistycznych, kiedy zabierano własność zakonną, kiedy wyrzucano siostry ze szpitali, czy ze szkół, z katechezy, czy księży, a obecnie zupełnie są inne problemy, bo zakony przejmują te zadania, które miały pierwotnie, i odchodzą z wielu dziedzin pracy, które dotychczas zajmowały w Kościele w duszpasterstwie.
A więc jest to kwestia tego, żeby biskupi przygotowali się też do tego, że...
że muszą zrezygnować z niektórych działów pracy bardzo owocnie realizowanych przez osoby zakonne, dlatego że jadą na przykład na Białoruś, czy jadą na Ukrainę, czy do Rosji, i muszą wycofywać swoich członków, żeby mogli tam obsługiwać duszpastersko dane prace. Stąd też pojawiają się te problemy, ale także są problemy związane z przybywaniem nowych wspólnot zakonnych z zagranicy, czy też powstających na terenie Polski nowych instytutów zakonnych, czy też osób konsekrowanych, które nie są zakonami, tak zwanych dziewic konsekrowanych. To jest problem posoborowy, nie wszyscy znają jeszcze ten problem dokładniej. Trzeba pewne reguły i zasady omawiać najpierw na tej komisji, a potem przedkładać biskupom, jak należałoby te sprawy rozwiązywać w poszczególnych diecezjach.
Ale są też pewnie zasady, które powinni przestrzegać członkowie nowych, zwłaszcza wspólnot, zakonnicy, zakonnice, które przybywają na nowy teren.
Pierwsza rzecz to jest akceptacja i zezwolenie ze strony biskupa. Bez zezwolenia nie może dana wspólnota zakonna pracować na danym terenie, bo wówczas działania duszpasterskie muszą być wszystkie pod kontrolą biskupa diecezjalnego. Inaczej dokonuje się do pewnego stopnia dwutorowość, a to jest w Kościele absolutnie niedopuszczalne. Stąd najpierw powinien być powiadomiony sam biskup i przyjąć tę wspólnotę do diecezji, zaakceptować osobnym pismem, dekretem, a następnie ta wspólnota powinna też powiadomić konsultę, jeżeli to męski zakon, to tak zwaną męską konsultę wyższych przełożonych, jeżeli żeńska wspólnota, no to żeńską konsultę, bo faktycznie kilka wspólnot w Polsce nie zgłosiły się do wspólnoty i nie wiadomo, jak to rozwiązać, jak to zrobić. Jest to pewien problem, który trzeba rozwiązywać, ale są to problemy może mniej ważne. Ważniejsze są właśnie te sprawy także powołań, żeby jedni drugim tych powołań nie zabierali, nie wysyłali za granicę, bo doświadczenia na przykład wysyłania powołań za granicę skutkują bardzo negatywnie ze względu na to, że osoby przerzucone z Polski za granicę często nie mogą się zaaklimatyzować i następuje pewna forma takiego zachwiania równowagi, też nawet czasem i psychicznej. Stąd też dobrze jest, gdy te sprawy są wszystkie uzgodnione również z danymi wspólnotami, żeby takie rzeczy się nie dokonywały.
Księże biskupie, mamy w Polsce bodaj 5 tysięcy samych kapłanów zakonnych, 20 kilka tysięcy zakonnic. Jak się udaje właśnie tę armię dobrze wykorzystać dla dzieła Kościoła?
Obecnie jest to możliwe z tego względu, że zakony czy instytuty wracają do swoich charyzmatów w sensie możliwości wykonywania tego zadania, jakie ich założyciele zamierzyli pierwotnie. A więc wracają czy do szpitali, czy do wychowania, jak na przykład Salezjanie czy jezuici mają swoje także zadania i każdy zakon ma te możliwości. Stąd jest jakby taka ekspansja w podejmowaniu zadań, których dotychczas nie realizowały zakony, zwłaszcza w dziedzinie wychowawczej, w dziedzinie opieki nad ludźmi chorymi, cierpiącymi. A teraz więcej jest próśb niż możliwości, zwłaszcza w dziedzinie wychowawczej.
Zapotrzebowanie na szkoły katolickie, prawda?
Zwłaszcza na szkoły katolickie, zadania wychowawcze. To są dzieła bardzo szeroko zakrojone, a równocześnie siły są ograniczone, bo powołań zakonnych też nie jest tak bardzo wiele. Chociaż niektóre wspólnoty mają dosyć dużo powołań.
Czy w tych relacjach między episkopatem a zakonami dostrzega ksiądz biskup lepsze porozumienie się, czy też pojawienie się coraz innych problemów? Czy można mówić o jakiejś stabilności, czy raczej nowych jakichś sytuacjach, które trzeba rozwiązywać?
To znaczy jest, powiedziałbym, taka pewna stabilność. To znaczy w Polsce te rzeczy w zasadzie funkcjonują bardzo poprawnie. I porozumienie się między biskupami a wspólnotami zakonnymi funkcjonuje poprawnie. Oczywiście, że zachodzą pewne momenty niedomówienia czy niedopracowanie z punktu widzenia umów czy z punktu widzenia różnych ustaleń, ale jest to bardzo rzadkie. Natomiast ta komisja mieszana ma właśnie na celu przede wszystkim instruowanie biskupów w tych nowych zadaniach i nowych wymaganiach, jakie stawiają sobie zakony, i co trzeba uwzględnić także w pracy duszpasterskiej w danej diecezji.
Dziękuję bardzo za rozmowę i za przybycie do studia. Naszym gościem był ksiądz biskup Paweł Socha.
Historia ambasady polskiej przy Watykanie.
Przed mikrofonem Piotr Samerek.
Odcinek 77. Dziwna wiosna. W dniach od 6 do 27 marca 1945 roku ambasador Papé przebywał w Londynie na urlopie, pierwszym od wybuchu wojny w 1939. Miał tam okazję do bezpośrednich spotkań z politykami polskimi i przedstawicielami rządu londyńskiego. Tymczasem sytuacja tego rządu stawała się coraz trudniejsza i mnożyły się sygnały, że stawał się on coraz bardziej niewygodny dla aliantów. 5 marca polskie władze emigracyjne z radia dowiedziały się o rozesłaniu przez rząd amerykański w imieniu Wielkiej Brytanii, Chin i Związku Radzieckiego zaproszeń na konferencję Narodów Zjednoczonych zwołaną 25 kwietnia do San Francisco celem przygotowania Paktu Międzynarodowej Organizacji Pokoju i Bezpieczeństwa. Zaproszenie rozesłano do 44 państw, wszystkich narodów zjednoczonych z wyjątkiem Polski, która była pierwszą ofiarą niemieckiej agresji. Stany Zjednoczone, mimo nalegań sowieckich, nie zaprosiły do San Francisco także przedstawicieli rządu lubelskiego. Ten ostatni fakt Pius XII skomentował 3 kwietnia podczas audiencji dla chargé d'affaires ambasady polskiej we Włoszech Stanisława Janikowskiego, który wcześniej przez wiele lat był radcą ambasady przy Stolicy Apostolskiej. Papież powiedział, że odmowa dopuszczenia rządu lubelskiego do San Francisco jest pierwszym faktem odrzucenia przez Anglię i Stany Zjednoczone żądania sowieckiego. Ponadto przy tej okazji dodał, że Watykan ma informacje o stosunkach w Polsce tylko z ambasady polskiej. Polska jest nadal hermetycznie zamknięta, dodał. Mimo tak wielkich trudności w przepływie informacji, w kwietniu do Watykanu za pośrednictwem Amerykanów dotarły wiadomości o prześladowaniu duchownych unickich przez Sowietów. W ostatnich tygodniach poprzedzających koniec wojny Pius XII przyjął na długiej, ostatniej wojennej audiencji polskiego ambasadora, co miało miejsce 10 kwietnia. Papież dużo wypytywał dyplomatę o sytuację i nastroje w Wielkiej Brytanii, zwłaszcza w odniesieniu do Polski i Sowietów. Interesował go los przywódców polskiego podziemia, aresztowanych w Pruszkowie pod koniec marca 1945. Ambasador w swojej relacji z tego spotkania pisał między innymi: raz jeszcze mogłem stwierdzić głęboką troskę papieża o Europę, zagrożoną przez neoimperializm stalinowski, o całość cywilizacji chrześcijańskiej, którą czeka wielka rozgrywka ze zmaterializowanym barbarzyńcą. Troska o Polskę i zrozumienie jej kluczowych pozycji w tym wielkim zmaganiu dwóch światów przebijały przy tym ciągle w pytaniach stawianych przez papieża. Pewna część rozmowy dotyczyła też obecności II Korpusu Polskiego we Włoszech i jego działań. Pius XII z dużym szacunkiem mówił o Wojsku Polskim, chwaląc jego zachowanie wobec ludności cywilnej. Mowa była także o sytuacji w Rosji sowieckiej. Papież nie miał zbytnich złudzeń co do możliwości porozumienia z Sowietami i uważał prześladowanie kościoła w Rosji i na terenach zajętych przez Armię Czerwoną za cięższe niż za czasów carskich. Na zakończenie audiencji papież udzielił swojego błogosławieństwa narodowi polskiemu, prezydentowi, premierowi i naczelnemu wodzowi. W kwietniu było już oczywiste, że wojna zakończy się wkrótce całkowitą klęską Niemiec. Nie towarzyszyła temu jednak radość, lecz niepewność co do przyszłości, zwłaszcza co do dalszej polityki sowieckiej. 23 kwietnia ambasador Pape deposzował do Londynu, opisując swoje spotkanie z szefem dyplomacji watykańskiej. W ocenie obecnej sytuacji wojennej i politycznej monsignor Tardini stwierdził, że po zajęciu Polski przez Sowiety i zgnieceniu Niemiec przez aliantów nie ma na kontynencie europejskim siły, która mogłaby się skutecznie przeciwstawić moskiewskiemu bolszewizmowi. Siłą taką nie jest Francja. Pozostają więc armie anglosaskie, które albo rozprawią się z czerwonym imperializmem, póki są silne i mają materialne szanse, albo sprzeniewierzą się swojej misji, przegrają pokój i wydadzą świat chrześcijański na powolną zagładę. Wszelkie złudzenia co do polityki sowieckiej rozwiały się na sprawie Polski. Polityka ta wystąpiła już w całej swej brutalnej nagości. Tarcia świata zachodniego z Moskwą niebawem zamienić się mogą w otwarty konflikt. Opinie Tardiniego chyba dosyć trafnie oddają dramatyzm sytuacji europejskiej wiosną 1945 roku. Niestety, znajdował on pełne potwierdzenie w faktach. Watykan miał świadomość ciężkich czasów nadchodzących dla Kościoła wraz z postępem Armii Czerwonej, ale nie mógł nawet wysłać do Polski swojego żadnego wysłannika. O ostatnich dniach II wojny światowej i pierwszych dniach po jej zakończeniu, widzianych z perspektywy ambasady polskiej przy Watykanie, będziemy mówić w następnym odcinku.
Była to audycja Historia ambasady polskiej przy Watykanie w opracowaniu Piotra Samerka.
Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. To wszystko w naszym programie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Laudetur Jezus Chrystus.